Niech będzie Bóg Panu Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. I dzisiaj opowiemy sobie o płaskorzeźbie, która przedstawia scenę zesłania Ducha Świętego. Ta płaskorzeźba została zachowana właściwie we fragmencie. Tutaj w centrum widzimy postać Matki Bożej, ukazanej w pozycji siedzącej na niewielkim podwyższeniu i po bokach po dwóch apostołów. Jest to właśnie płaskorzeźba alabastrowa, która dotarła z Sieniawy do muzeum. Została tam znaleziona w krypcie kościoła parafialnego przez księdza Żołnierczyka, który właśnie oddał ją do muzeum około 1969 roku. Tutaj widzimy, że ta płaskorzeźba była polichromowana, ponieważ w zagłębieniach szat jeszcze te ślady polichromii znajdują się. Czym jest alabaster? Alabaster jest właściwie drobnoziarnistą odmianą gipsu, stosunkowo łatwą do obróbki, o barwie białej lub żółtej, oznaczającą się znaczną przepuszczalnością światła, stosowany jako materiał rzeźb od starożytności, między innymi właśnie do wyrobu naczyń, lamp, czy też dekoracji ścian i monumentalnej płaskorzeźbie, drobnej rzeźbie pełnej. Jeśli chodzi o sztukę renesansu, to szeroko używany był w rzeźbie ołtarzowej i nagrobkowej. Też w drobnej plastyce XVII-XVIII wieku łączony był z kamieniami, z woskiem czy też z porcelaną. No i te rzeźby alabastrowe do Polski docierały właściwie tak od XIV do XVI wieku drogą morską przez Gdańsk. Wykonywanie samych reliefów w alabastrze w Anglii miało miejsce w okresie od XIV do XV wieku. Poszczególne płaskorzeźby były nieraz oprawiane właśnie w drewniane ramy, stanowiły taki rodzaj tryptyków, gdzie właśnie środkowa część była nieruchoma, zamykane skrzydła. Coś na zasadzie jakby gotyckich rzeźb drewnianych czy malowidła na desce w Polsce, które mamy. Właśnie podobnie jak rzeźba drewniana, malarstwo tablicowe, te rzeźby alabastrowe służyły przede wszystkim religijnemu pouczeniu wiernych. One właściwie ukazywały tematy z historii zbawienia, od zwiastowania do pasji i zmartwychwstania Chrystusa aż do sądu ostatecznego. I tak właściwie sama zapowiedź zesłania Ducha Świętego znajduje się już w księgach Starego Testamentu, w proroctwie Joela i właściwie w proroctwie Izajasza, także w Księdze Mądrości. Ewangelie świętego Łukasza i świętego Jana przynoszą nam z kolei słowa Jezusa z obietnicą tego wydarzenia. Natomiast w Dziejach Apostolskich znajdujemy już opis tego wydarzenia. I właśnie tutaj w naszym zesłaniu postać Matki Bożej jest centrum na podwyższeniu. Takie przedstawienie Maryi tronującej właśnie pośród apostołów ukazanej w centrum właściwie znajduje miejsce dopiero po roku 1200. Tutaj niestety nie widzimy samych dłoni Matki Bożej, bo nie zachowały się, ale widać, że ręce są zgięte w łokciu, tyle że prawdopodobnie one były jakby uniesione same dłonie do góry. Raczej nie były na piersi skrzyżowane, piersiach, ponieważ nie ma żadnych śladów. Jest to właśnie też gest przyjęcia woli Bożej. Tego rodzaju w ogóle przedstawienie kładące taki nacisk na udział Maryi w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy wskazuje na jej wyobrażenie i wywyższenie jako symbolu Kościoła, właśnie Eklezji, a także Matki Kościoła Chrystusowego na ziemi, który w tym momencie ma swój właśnie początek. Ukazanie tronującej Maryi wśród apostołów ma wskazywać także na jej doniosłą rolę jako Matki powstającego ziemskiego kościoła. Maryja ukazana jest jako królowa apostołów, co odzwierciedla właśnie tekst zawarty w Dziejach Apostolskich, gdzie Maryja jest tą, która wznosi się ponad zgromadzonymi dookoła apostołami.